Śpiewaliśmy w pieśni Zwróć swój wzrok na Jezusa. I chciałbym dzisiaj mówić o naszym wzroku. Jak widzicie, niektórzy z nas mają słaby wzrok, muszą nosić okulary. Ja pamiętam czasy, kiedy moja babcia prosiła mnie, żebym jej nawlókł igłę. Tak sobie siedziałem tutaj, to myślałem, no jak to się wszystko zmienia. Dzisiaj nie byłbym w stanie nawlec igły. Chyba że miałbym jakieś przyrządy do tego. A kiedyś człowiek miał taki dobry wzrok. Te najmniejsze literki na butelkach z lekarstwami można było przeczytać. Dzisiaj jest to już niemożliwe. Nasz wzrok słabnie. Wzrok jest najważniejszym zmysłem człowieka. Za pomocą wzroku odbieramy jak wiele informacji? 80%. 80% informacji z tego, co się wokół nas dzieje, odbieramy poprzez wzrok. Informacji o świecie, który nas otacza. Ale najczęściej używamy wzroku zupełnie automatycznie. Prawda? Nie zdając sobie sprawy, jak bardzo jest nam potrzebny, jak ważną rolę pełni w naszym życiu. Czasami się zdarza, że jest ktoś niewidomy, prawda? Nie widzi. Myślę, że to jest niesamowite nieszczęście. Wiemy, wielka tragedia, ale wiemy z Biblii, że kiedy Jezus żył na ziemi, to wśród tych ludzi, których uzdrawiał, wśród chorych, trędowatych, chromych, prawda, byli też ludzie niewidomi, czyli ślepi. I dzisiaj chciałem przeczytać historię takiego człowieka. Wiecie, wzrok w Biblii, czy historia ludzi, którzy nie widzą, czy w ogóle Pan Bóg dużo miejsca poświęca naszym oczom. Dlatego, że jest to takie ważne, nie tylko w naszym tym fizycznym życiu, ale również ten Bóg zwraca uwagę na nasz wzrok duchowy. I ostatnio na naszych środowych spotkaniach troszkę zaczęliśmy mówić o tym, że Jezus uczył uczniów widzieć nie tylko to, co ich otacza, nie tylko te fizyczne rzeczy, ale również widzieć w tym wymiarze duchowym, wyciągać wnioski i patrzeć trochę dalej niż sięga ten nasz wzrok fizyczny. I otwórzmy sobie Ewangelia Jana, 9 rozdział. Wiecie, mi się niesamowicie podoba ta historia, ten dialog tego człowieka ślepego od narodzenia z faryzeuszami jest przepiękny. Ta argumentacja bardzo prosta, bez jakichś wyszukanych rzeczy, prawda? Kiedy człowiek stwierdza, że byłem ślepy, a teraz widzę, prawda? I tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej teologii, wielkiej filozofii, bo po prostu ktoś, kto zaczął widzieć, to, jak mówi Boże Słowo, ma świadectwo w sobie. Ale przeczytajmy tą historię. Troszkę długa jest, ale myślę, że warto ją sobie zacytować. 9 rozdział Ewangelii Jana i czytamy od 1 wersetu Boże Słowo. A przechodząc, Jezus ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, czy on, czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. a sąsiedzi. I ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie jest ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili, tak, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Mówili tedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając, rzekł, człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? Odpowiedział, nie wiem. Przyprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów, a był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znów do ślepego, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców jego, który przejrzał. I zapytali ich mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził, jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego rzekli, wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mówiąc, ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając już człowiek, rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego, gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł, któż to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego, widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Ów rzekł, wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Historia człowieka, który był ślepy od urodzenia, i w pewnym momencie odzyskuje wzrok. Można powiedzieć, jeden z wielu cudów Jezusa. Ale wiecie, przy okazji tego cudu odbywa się też pewien dialog, odbywają się rozmowy, powstaje zamieszanie. Widzimy tą rozmowę człowieka uzdrowionego z ludźmi, którzy nie chcieli przyjąć tego, co się wydarzyło. Widzimy ludzi, którzy uważali się za mądrych, za tych, którzy mają poznanie, a jednak nie potrafią zrozumieć prostej rzeczy. Widzimy prostego człowieka, który nie ma żadnej wiedzy, żadnego poznania, a który jakby widzi rzecz zupełnie wyraźnie. I wiecie, ta historia pokazuje, że być człowiekiem niewidomym, to tak jak powiedziałem, to jest wielkie nieszczęście, ale prawdziwą tragedią dla człowieka jest to, że człowiek, który ma zupełnie sprawny wzrok, może być człowiekiem ślepym i nie widzieć rzeczy oczywistych, może nie widzieć tego, co się wokół niego dzieje. Wiecie, my jako ludzie rodzimy się duchowo ślepi. Duchowo jesteśmy ślepi. Nie potrafimy rozróżnić tego, co Bóg czyni z nami, co Bóg czyni wokół nas. Nie jesteśmy w stanie dostrzec najprostszych rzeczy. I wiecie, kiedy czytamy Ewangelię i myślę, że widać to dosyć wyraźnie, że kiedy Jezus przebywał ze swoimi uczniami, kiedy robił pewne rzeczy, to możemy zobaczyć, jak starał się otworzyć ich duchowy wzrok. Rozmnożenie chleba, nakarmienie tych 5000, tak, czy 20000, jak mówiliśmy sobie, zebranie 12 koszy, chodzenie po wodzie, uciszenie burzy, inne rzeczy, to wszystko, co Jezus czynił, miało pokazać uczniom, no właśnie, co miało pokazać? Oprócz tego, że widzieli cud, oprócz tego, że widzieli wspaniałe rzeczy, oprócz tego, że nie tylko byli świadkami, ale uczestniczyli bezpośrednio w wielkich rzeczach, Jezus przede wszystkim chciał im pokazać nie cud, nie nadzwyczajność tego wydarzenia. Nie chciał, żeby się zachwycali, jakie to wspaniałe i niepowtarzalne, jakie niezwykłe zjawisko. Ale Jezus chciał im pokazać coś więcej. Co takiego? Tak. Jezus chciał im pokazać swoją osobę. Jezus chciał sprawić, żeby zobaczyli Syna Bożego. Aby mogli zobaczyć Jezusa. I wiecie, kiedy popatrzymy na Ewangelię jako na całość, to możemy popatrzeć i możemy zobaczyć, jak Jezus prowadzi swoich uczniów w bardzo cierpliwie, aż do momentu, kiedy mogą powiedzieć ustami Piotra: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Wiecie, to się nie stało na początku. To się stało po wielu, wielu wydarzeniach. Wiecie, ale to nie jest koniec. Jezus prowadzi ich dalej. I prowadzi ich aż do tego najbardziej osobistego wyznania, które powiedział Tomasz: Pan Bóg i Bóg mój. Wiecie, i każdy człowiek musi przejść tą drogę. Jeśli chce przyjść do Chrystusa, musi przejść tą drogę, kiedy jest człowiekiem ślepym i później zaczyna widzieć coraz bardziej wyraźnie, coraz więcej, zaczyna coraz więcej rozumieć, aż w końcu przychodzi ta myśl. Wiecie, no, w Biblii mamy dużo różnych obrazów. Apostoł Paweł jest obrazem człowieka, który był ślepy i przychodzi do niego prorok, modli się i co? I otwierają się oczy, spadają łuski z oczu i człowiek zaczyna widzieć rzeczy, których do tej pory nie widział. Jezus nie skupiał się na cudach. Wszystkie cuda, wszystkie wydarzenia miały wskazywać na Niego. I tutaj, gdy się spotyka ponownie z człowiekiem, który był ślepy od urodzenia, o czym mówi? Mówi, że mówi do niego: słuchaj, jak to fajnie, że byłeś ślepy, a teraz widzisz, jak to dobrze. Czy cieszysz się twoim odzyskanym wzrokiem, jak się zmieniło teraz twoje życie? Czy Jezus o tym mówi? A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, gdy spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? Wiecie, to, co nas spotyka, to, co się z nami dzieje, te wszystkie rzeczy, okoliczności, trudności, czy dobre rzeczy, czy złe rzeczy, czy te momenty, kiedy jesteśmy zasmuceni, kiedy płaczemy, kiedy rozgrywa się dramat w naszym życiu, czy te momenty, kiedy nasze życie układa się wspaniale, kiedy Bóg nas wyrywa z czegoś, kiedy wysłuchuje naszą modlitwę. Wiecie, to wszystko wskazuje na jedną rzecz, a tak naprawdę na jedną osobę, na Jezusa Chrystusa. Bóg chce poprzez okoliczności i wydarzenia w naszym życiu zwrócić naszą uwagę na siebie. Mówiąc inaczej, chcę zwrócić, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, zwróć swój wzrok na Jezusa we wszystkich sytuacjach naszego życia. Czy jest dobrze, czy jest źle, czy się śmiejemy, czy płaczemy, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy. Bóg chce poprzez swoje działanie, abyśmy skierowali nasz wzrok, aby nasze oczy otworzyły się. Wiecie, jesteśmy nie tylko ślepi od urodzenia, ale mamy nawet skłonność do tego, że kiedy Bóg nas uzdrowi, kiedy uzdrowi nasz wzrok, kiedy da nam możliwość, abyśmy mogli na Niego patrzeć, to wiecie, czasami jest tak, że znowu tracimy z oczu tego, którego nasze oczy powinny oglądać cały czas. Tak jak powiedziałem, Jezus nie chce, abyśmy skupiali się na cudach, na tym, jakie te cuda były wspaniałe, ale żebyśmy patrzyli na tego, który jest główną postacią w tych cudach. I apostoł Paweł pisze o tym też w liście do Koryntian i mówi tak: gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Wiecie, i oglądanie tak naprawdę służy tylko po to, żebyśmy mogli zobaczyć Jezusa. Jeśli w naszym życiu wydarza się cud, jeśli Bóg coś robi i my nie potrafimy zobaczyć w tym Jezusa, czy my nie widzimy poprzez to wydarzenie naszego Pana, to ten cud, jakby on nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Bo Bóg nie robi cudów dla cudów. Bóg nie robi cudów, aby zadziwić. Bóg nie robił cudów, aby tylko nakarmić ludzi. Jezus nie szedł po wodzie, aby pokazać jakąś fajną sztuczkę i żeby uczniowie byli zadziwieni i mieli o czym opowiadać swoim dzieciom i wnukom. Jezus robi wszystko w jednym celu, abyśmy mogli zobaczyć Go takiego, jakim jest. Ja jestem światłością świata. Co to znaczy? Co to znaczy? Lud, który siedzi w ciemności, ujrzy światło. Prawda? Ciągle te aluzje do tego naszego duchowego zaślepienia, do tej duchowej ślepoty, która jest ciągle w naszych sercach. Zobaczmy, że nawet jako ludzie wierzący ciągle możemy nie widzieć wielu rzeczy, prawda, w naszym życiu. Możemy być w pewnych sferach naszego życia zaślepieni. Dlatego ciągle potrzebujemy tego, aby Jezus przychodził i otwierał nasze oczy, aby rozjaśniał te ciemne miejsca naszego życia. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, list do Hebrajczyków, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. To, co Bóg czyni, ten przekaz, to, co widzisz, to, czego się uczysz, jeśli nie zostanie powiązane z wiarą, nie ma żadnego znaczenia i nie ma żadnego pożytku. Wiecie, mnóstwo ludzi było uzdrowionych przez Jezusa, mnóstwo ludzi było nakarmionych przez Niego. I co? I nic. Nic się nie wydarzyło w ich duchowym życiu. Nie było żadnej zmiany. Wiecie dlaczego? Bo nie wierzyli. Bo nie było powiązane z ich wiarą. I tak samo może być w naszym życiu. Bóg może mówić wspaniałe rzeczy. Bóg może robić wspaniałe rzeczy. Bóg może mieć przygotowane, bracie i siostro, dla ciebie wspaniałe rzeczy. Każdy z nas ma w domu Boże Słowo, ale nie odniesiemy z Niego żadnego pożytku, jeśli nie będziemy do Niego sięgać, jeśli nie uwierzymy, że Bóg ma coś do powiedzenia dla mnie poprzez to Słowo. Pozostaniemy ślepi. Jak mówi Biblia, zasłona będzie na naszych sercach. Ale nawet ci, którzy uwierzyli, nawet ci, których duchowe oczy zostały otwarte, nawet ci, którzy z Bożej łaski otrzymali ten duchowy wzrok, nawet ci, którzy poznali Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wiecie, grozi nam taka powtórna ślepota. Możemy ponownie jakby stracić tą ostrość tego duchowego wzroku. Możemy znowu gdzieś tam pogrążyć się w takiej duchowej ciemności. Wiecie, to jest możliwe. Tak jak w przypowieści o ziarnie. Ziarno zostało rzucone, coś zakiełkowało, coś wyrosło, ale zostało zaduszone, zostało stłumione i nie przyniosło żadnego pożytku. W objawieniu Jana czytamy coś takiego. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. I powiedzcie mi, jak to się stało, że ludzie wierzący, zbór pański w Laodycei, tak? Czyli musieli widzieć. Musieli widzieć Chrystusa, musieli widzieć tego, którego uwierzyli. Musieli mieć ten duchowy wzrok. Czytamy, że znowu jesteś ślepy. Ślepy. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Abyś przejrzał. Moglibyśmy powiedzieć, abyś znowu przejrzał. Bo już widziałeś wcześniej. Bo już otwierałem twoje oczy. Bo już przywróciłem ci wzrok. Co się stało? Stał się ślepy. Ktoś, kto widział, stał się ślepy. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Myślę, że jest wiele przyczyn tego, że jako ludzie wierzący znowu popadamy w ślepotę. Autor listu do Hebrajczyków pisze coś takiego: o tym mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Ociężały w słuchaniu. Wyobrażacie to sobie? Stać się ociężałymi. Staliście się, można powiedzieć, stawaliście się powoli. Powoli sami doprowadziliście się do takiego stanu, że staliście się ociężałymi w słuchaniu. Wy, którzy byliście gorliwi, wy, którzy byliście chętni, wy, którzy mieliście gorliwość i entuzjazm, staliście się ociężałymi. Bracie i siostro, przypomnij sobie, jak było rok temu, 5 lat temu, 10 lat temu, 20 lat temu, prawda? Staliśmy się ociężałymi. Inaczej kiedyś wyglądaliśmy. Ja nie mówię tutaj w tej chwili o naszym wyglądzie zewnętrznym. Inaczej. Ten nasz duchowy człowiek zupełnie inaczej wyglądał. Staliście się ociężałymi. Można powiedzieć, staliście się, czyli wcześniej nie byliście tacy. Coś się stało. Doprowadziłeś sam siebie do takiego stanu. W piątej księdze Mojżeszowej czytamy taki werset, mi się od razu przypomniał, jak sobie to czytałem. Utył jeszurun i wierzga. Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś i porzucił Boga, który go stworzył. To jest, wiecie, aluzja do tego, że no człowiek staje się taki ociężały. Tak mu jest dobrze, tak mu jest wygodnie, tak mu się nie chce. Bo po co? Bo wszystko jest fajnie, życie się toczy spokojnie. Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś i porzucił Boga, który go stworzył. Wiecie, to jest pewien proces, to jest jakiś coś, co jest rozłożone w czasie, to się nie dzieje w jednym momencie. Duchowe lenistwo, wygodnictwo, próżniactwo, samozadowolenie doprowadza do ociężałości w słuchaniu. Co to znaczy? Ociężałymi w słuchaniu. Co to znaczy ociężałymi w słuchaniu? Wiecie, nie wiem, ale mi się wydaje, że to jest wtedy, kiedy ciężko się słucha. Prawda? Kiedy się ciężko słucha. Kiedy ciężko się zebrać do czytania, do modlitwy, do przyjścia na społeczność. Już nie mówię o zaangażowaniu się w jakąś służbę. Nie chce mi się. Po co? To jest nie dla mnie. Inni są od tego. Wiecie, i dochodzimy do miejsca, w którym możemy stwierdzić, że niczego nie potrzebuję. Myślę, że trudno o jakiś gorszy stan człowieka. Bo kiedy człowiek wie, że jest ślepy, goły, biedny, to wtedy, kiedy zdaje sobie z tego sprawę, to będzie coś robił. Ale najgorszy stan jest wtedy, kiedy uznajemy, że niczego nie potrzebujemy. Wszystko wiemy, wszystko jest dobrze, wszystko jest fajnie. Nie trzeba niczego zmieniać. A przecież, tak jak czytaliśmy, duchowy stan jest tragiczny. Mówisz, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien. Co trzeba zrobić? Otworzyć oczy. Trzeba znowu przejrzeć, żeby zobaczyć, kim naprawdę człowiek jest. Co możemy zrobić, kiedy uświadomimy sobie, że to nie jest tak, że niczego nie potrzebujemy? Co możemy zrobić, kiedy widzimy, że jesteśmy biedni, że jesteśmy ślepi, że jesteśmy nadzy? Co możemy zrobić? A co robili ślepi w Nowym Testamencie? Co oni robili? Ci, którzy zostali uzdrowieni, ci, których wzrok został przywrócony. Co oni robili? Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wiecie, to jest wspaniała modlitwa. Człowieka, który zdaje sobie sprawę ze swojego stanu, ze swojej biedy duchowej, z tego, że jest ślepy, że nie widzi. Wołać. Wołał do Jezusa. I chociaż był uciszany, to co? To jeszcze głośniej wołał. Jezus kiedyś wypomniał Żydom jedną rzecz. Powiedział coś takiego. Wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza proroka. Ale prorok został posłany do jednej wdowy z Sarepty Sydońskiej. I wielu było trędowatych w Izraelu w czasach Elizeusza, a został uzdrowiony tylko jeden. Naaman Syryjczyk. Dlaczego? Dlaczego nie został w tamtym czasie uzdrowiony żaden trędowaty w Izraelu? Dlaczego do żadnej wdowy w Izraelu nie został posłany prorok? Wiecie dlaczego? Bo nie wołali. Bo nie prosili. Bo nie byli. Bo nie wierzyli tak naprawdę. Naaman się pofatygował taki kawał drogi, bo wierzył, że jest ktoś, kto go może uzdrowić. Wiecie, pomimo, że był poganinem, to jednak miał tą świadomość, miał tą wiarę w swoim sercu. Dlaczego dzisiaj tak wielu, nawet ludzi wierzących, jest właśnie w takim stanie, w jakim był ten kościół w Laodycei? Dlaczego jesteśmy zadowoleni? Dlaczego jesteśmy ociężali w słuchaniu? Dlaczego uważamy, że niczego nie potrzebujemy? Dlaczego pozostajemy ślepi, chociaż Chrystus jest tak blisko, jak mówił Grzesiek, nie musimy gdzieś daleko szukać. Mamy to wszystko w zasięgu ręki. Dlaczego nasze życie jest takie właśnie, jakie jest? Dlaczego nie przychodzimy do tego, który może zrobić tego błota i pomazać oczy i możemy się przenieść z jednej rzeczywistości do drugiej? Pomyślmy sobie o człowieku, który nie widzi i odzyskuje wzrok. Jakże bardzo zmienia się życie. Myślę, że to jest obraz właśnie tej zmiany życia, kiedy przychodzimy do Chrystusa. Tak bardzo zmienia się nasze życie, nasze patrzenie, nasze postrzeganie, nawet tego, co się z nami dzieje. Postrzeganie innych ludzi, braci, siostry. Proste rzeczy nabierają sensu, kiedy mamy otwarty ten duchowy wzrok. We wszystkim można zobaczyć Chrystusa. We wszystkim. W najdrobniejszej rzeczy. W najdrobniejszym wydarzeniu. Nie ma rzeczy przypadkowych. Nie ma rzeczy. Nie ma zbiegów okoliczności. Wszystko jest Bożym działaniem. Jest Bożym cudem. Wtedy, kiedy pozwolimy naszemu Panu, aby otwierał nasze duchowe oczy. Bracie i siostro, może to jest właśnie ten czas, kiedy powinieneś zawołać do Jezusa. Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Otwórz moje duchowe oczy, abym mógł zobaczyć, nie wiem, Ciebie, tak, ale też To, co czynisz, te wspaniałe rzeczy, te 12 koszy, te Ciebie idącego po wodzie, uciszającego burzę w moim życiu, Bożego Syna w działaniu. Jakże wiele tracimy, jakże wiele nam umyka, kiedy kiedy nie potrafimy zobaczyć Jezusa, który działa w naszym życiu cały czas, przyprowadza nas na społeczność, daje nam braci i siostry, daje nam swoje słowo, daje nam takie miejsce, czas, kiedy możemy być zgromadzeni w Jego imieniu. Jakże niewiele trzeba, żeby dostrzec w tym taką wielką łaskę i Boże błogosławieństwo. Ludzi, którzy są gotowi modlić się o Ciebie, kiedy tylko o to poprosisz. Prawda? Widzicie to? Jakże można być też ślepym na takie wspaniałe dowody Bożego błogosławieństwa, że można tego nie widzieć, że można, nie wiem, narzekać, być niezadowolonym, rozgoryczonym, nie wiem, można żyć w jakiejś goryczy, zawiści, prawda? Jakże cienka jest granica między tym, aby widzieć Jezusa, a tym, żeby Go w ogóle nie dostrzegać. Pomyślmy, tysiące ludzi widziało Jezusa, jadło z Jego ręki, było uzdrawianych, a kiedy Jezus odchodził do nieba, było zgromadzonych 100 kilkadziesiąt osób. Gdzie była reszta? Nie widzieli. Nie zdawali sobie sprawy z tego, co mieli, żeby Bóg nam otwierał oczy, bracia i siostry, na samego siebie, na to, kim jest, na to, co mamy w Chrystusie, to, o czym mówił wcześniej Grzesiek. A wtedy każdy dzień będzie zupełnie inny. Wtedy każdy dzień będzie takim dniem, jak był ten pierwszy dzień tego człowieka, kiedy odzyskał wzrok. Jakże mu się wszystko podobało, prawda? Niech Bóg da nam mądrość, abyśmy mogli Go widzieć w naszym życiu, w życiu innych ludzi. Amen. Powstajmy do modlitwy.
Niebiańsko, Ojcze, dziękuję Tobie za Twoje zadowolenie na świecie, że możesz dzisiaj, Panie, mówić do mnie i przypominasz mi, Panie, o tym, że byłem ślepy, tak jak ten, którego Pan Jezus spotkał na swojej drodze. Byłem ślepy, Panie, ale Ty otworzyłeś moje oczy, mam przywilej Ciebie wielbić i dziękować, Panie. To Twoja łaska, Twoja miłość, Panie, przenika moje życie, moje serce. Pomóż, Panie, aby moje oczy patrzyły tylko na Ciebie, a nie na to, co jest w tym świecie, co szatan oferuje.